Godzina ósma, przy mikrofonie Jan Olencki. Dzień dobry Państwu i zaczynamy bardzo krótki przegląd wiadomości, bo dziś jeszcze specjalne wystąpienie w programie porannym. Wacław z programu, z audycji Miś będzie, zrelacjonuje nam, co dzisiaj mówił papież Franciszek. Natomiast zanim do tego przejdziemy, kilka informacji. Na świecie na koronawirusa choruje 859 458 osób, z czego zmarło 42 339, a wyzdrowiało 178 330. W Polsce zachorowań jest 2311, z czego 33 osoby zmarły. No i przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski wczoraj ogłosili nowe obostrzenia związane z koronawirusem. Większość wejdzie w życie dzisiaj. Wszystkie osoby niepełnoletnie będą mogły wyjść z domu jedynie pod opieką dorosłego opiekuna. Zostaną zamknięte hotele, salony fryzjerskie i kosmetyczne, parki, plaże, a w weekendy sklepy budowlane. Nowe wymogi będą dotyczyły także pracowników, a w godzinach 10 do 12 zakupy w sklepach będą mogli robić jedynie seniorzy w wieku powyżej 65 lat. Wprowadzony zostaje także limit osób przebywających jednocześnie w sklepie. Do każdego sklepu, zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego, a także do każdego lokalu usługowego, może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne. Jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów. Wszyscy klienci będą mogli robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. W godzinach od 10 do 12 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. Podobne obostrzenia dotyczą targów i placówek pocztowych. Zamknięte zostaną salony kosmetyczne i fryzjerskie, a zabiegi rehabilitacyjne i masaże zostaną zawieszone, z wyjątkiem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami, na przykład wizyty w domach nie wchodzą w grę. Zamknięte będą też od jutra hotele i inne miejsca noclegowe. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Goście, którzy przebywają w tych obiektach, w momencie wejścia w życie nowych przepisów muszą się wykwaterować do czwartku 2 kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki chce 10 kwietnia polecieć do Katynia i Smoleńska. W tym tygodniu miejsca, gdzie najpewniej odbędą się uroczystości 80. rocznicy zbrodni w Katyniu i 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, sprawdzi grupa przygotowująca wizytę premiera, dowiedziała się Gazeta Rzeczpospolita. Planowany jest wyjazd delegacji rządowej, na czele której stanie premier Mateusz Morawiecki. W skład delegacji wejdą też przedstawiciele klubów parlamentarnych, od 2 do 3 osób z każdego, powiedział dziennikowi Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Polska delegacja to 49 osób, wliczając w to funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i asystę wojskową. Polska wystąpiła już z odpowiednim wnioskiem do strony rosyjskiej. Zawarty jest w niej też wniosek o ominięcie procedury kwarantanny. Chińscy badacze zwracają uwagę na możliwość pojawienia się nowego typu patogenu wywołującego chorobę COVID-19. Patogen ten miałby być mniej szkodliwy, ale dłużej utrzymujący się w organizmie osoby zakażonej. Do wniosków takich badacze doszli po zaobserwowaniu przypadku mężczyzny w średnim wieku w Chinach, u którego zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 trwało 49 dni, czytamy w artykule opublikowanym w serwisie medrxiv.gov.org. To jest taki serwis, w którym ukazują się prace, które nie zostały jeszcze opublikowane przez żadne pismo naukowe. Zdaniem autorów pracy, przypadek mężczyzny, u którego wirusa można było wykryć przez 49 dni, wskazuje na możliwość mutacji koronawirusa SARS-CoV-2. I to te 3 krótkie informacje, które przygotowałem, dlatego że teraz spieszymy dowiedzieć się z tego, co dzisiaj w Watykanie powiedział papież Franciszek, a o tym opowie nam wspomniany autor audycji Miś, czyli Wacław. Dzień dobry.
Janku, dzień dobry. Wiadomość właściwie dla ciebie, bardzo poufna, z Watykanu, bo prosto po mszy świętej sekretarz powiedział coś bardzo ważnego. Ale mówił, nie przekazuj tej wiadomości nikomu, więc nie wiem, czy mogę tobie przekazać.
Myślę, że może się nie dowie, po prostu jakoś między nami to załatwimy.
Tak, powiedział, że jak się skończy prima aprilius, czyli primo aprilius, czyli 1 kwietnia, to co? Nie to wiem. Będzie duo aprile, czyli 2 kwietnia.
Ano. Dobrze. Niewątpliwie, ale... a potem będzie też i tercio. I tak...
tak, ale jutro jest 15. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. I to jest ważne od godziny 21.37, ale jutro Miś właśnie od godziny 6 do 7 będzie miał spotkanie z bratem Marianem Markiewiczem, który będzie mówił, bo był na Watykanie, kiedy był biskupem, a później papieżem został, będzie opowiadał z bliska te przeżycia, więc warto posłuchać jutro o Janie Pawle II.
No to zachęcamy do włączenia jutro radio odbiorników o godzinie 6 rano, bo już wtedy tutaj w studiu w budynku
pasty... Brat Markiewicz z katedry warszawskiej będzie opowiadał telefonicznie właśnie o Janie Pawle II, o jego pierwszych latach pontyfikatu.
Warto. Natomiast co powiedział papież Franciszek?
Dzisiaj powiedział, przestańcie adorować złote posągi i pobliki, a adorujcie Boga czystym sercem. Tak można powiedzieć krótko, ale skupił się na słowach, które padają dzisiaj mocne w Ewangelii, kiedy uczeni w piśmie zarzucają Panu Jezusowi, że urodził się da prostitucione, z nierządnicy, a nie z wolnej kobiety. I to Pan Jezus mówi do nich, bo chcieli go tak jakby do narożnika zepchnąć, pokazać, że jest tylko ludzki, a oni są wybranymi, bo są dziećmi Abrahama. On mówi, że jesteście dziećmi niewolnicy, ponieważ trwacie w grzechach swoich. Gdybyście byli wolni, to byście moich słów słuchali. I na tym skupił się Pan Jezus, na tych słowach, które były taką kalumnią przeciwko Matce Bożej. Dlatego bronił tych słów papież i mówił, że parola di Dio, czyli słowa Boga, one są ważne. Kto nimi żyje, ten ma taką identyfikację chrześcijańską. Ten jest uczniem Chrystusa. Kto nie żyje tymi słowami, to nie ma inspiracji Ducha Świętego. On nie jest uczniem Chrystusa. Nie ma tej tożsamości identita Christiane. O tym dzisiaj mówił właśnie papież. Jesteś uczniem Chrystusa, jeśli trwasz w jego nauce. Jeśli nie trwasz, nie masz takiej karty tożsamości. I to bardzo ważne słowa i myślę dzisiaj dla nas bardzo ważne przesłanie, że nie są ważne studia, argumentacje, które mamy po teologii, ale jest ważne rimanere, czyli trwać w słowach Jezusa.
I trwamy. Czy coś jeszcze ważnego tam padło?
Tak, padły jeszcze słowa, które Nabuchodonozor kazał czcić właśnie posągi i oddawać cześć sobie, ale trzech młodzieńców, Sadrak, Mesak i Abednego, nie chcieli tego uczynić. I oni zostali wyzwoleni z pieca ognistego. I później Nabuchodonozor sam przyznał, niech będzie błogosławiony Bóg Sadraka, Mesaka i Abednego, który posłał anioła, by wyprowadził ich z ognia piekielnego, z diabelskiej zarazy.
No w tym wszystkim chyba ścieramy się po prostu mocno z przykazaniem, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I chyba warto powiedzieć też, że teraz to nie muszą być wielkie złote posągi. Czasem tym bożkiem, którego sobie stawiamy przed Chrystusem, może być nasz smartfon, obejrzenie serialu, po prostu wszystko to, co gdzieś tam nas w jakiś sposób rozprasza albo co stawiamy w pierwszej kolejności. Sam się też z tym często spotykam, że wygodniej mi jest, prawda, położyć się coś obejrzeć, zamiast odprawić tę chociażby jedną dziennie modlitwę, więc trzeba mieć to rzeczywiście na uwadze i warto, dobrze, że papież Franciszek o tym mówi, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy zamknięci w domach i nie możemy do końca
a
też
niewolnik
czcić
nie
Boga
w domu Boga, tylko w domu Boga mieszka człowiek wolny, czyli ten, który jest synem. Jeśli jesteśmy synami, dziećmi, prawda, Boga, to adorujemy Jego i jesteśmy wolni.
Czyli idąc dalej za tym, jeżeli jesteśmy wolni, jeżeli wierzymy w Boga, to jesteśmy wolni, więc świątynia Boża jest tak jakby w nas, tam wszędzie, gdzie my się przemieszczamy.
Tak, bo Chrystus powiedział, każdy z nas jest świątynią. Kto zburzy tę świątynię, tego zniszczy mój Ojciec. Ale my jesteśmy świątynią, bo my poznaliśmy, kto jest prawdą. A prawdą jest Jezus Chrystus, a On wyzwala. Nikt inny nie może nas uwolnić od choroby, od zarazy, tylko On.
I niech to będzie przesłanie na dzisiejszy dzień. Przegląd wiadomości powróci o godzinie 9 ze studia w budynku Past. Natomiast my pędzimy już na prawy brzeg Wisły, na Saską Kępę do Krzysztofa Skowrońskiego. Wiesz, jak mówi Pismo Święte?
Proszę.
To raz, dwa, trzy, tak ci zaśpiewa. Jak mówi Pismo Święte?
Na lewym z brzegu Wisły i na prawym brzegu, po jednej i po drugiej stronie oceanu robimy radio, radio wnet. Przypominam Państwu numer telefonu 507-247-289 i adres, pod którym można wspierać radio wspieram.to/jp2. Ta zbiórka trwa jeszcze przez 5 dni. Zachęcamy Państwa do tego, żeby wspierać radio, wspierać wolne media, wspierać nas w tych trudnych czasach, w których się znaleźliśmy.
Wywiad wnet.
I o tych trudnych czasach będzie odpowiadał Państwu Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł. Dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Jak zmieni się Europa? Jak zmienia się Europa w dobie pandemii?
Myślę, że niewiele się zmieni. Ja nie jestem takim optymistą, jak niektórzy twierdzą, że znowu po tym wydarzeniu świat już nie będzie wyglądał tak samo. Ja już przeżyłem wiele takich wydarzeń w ostatnim półwieku, gdzie zapowiadano, że już świat nigdy nie wróci do takiej samej sytuacji, chociażby przypomnę 11 września 2001 roku. Skończy się pandemia, słońce będzie wstawać rano, będzie zachodzić wieczorem, świat wróci do rywalizacji o władzę, o zasoby, o pieniądze, o prestiż, bo taka jest natura ludzka. Pandemia spowolniła kwestie gospodarcze, natomiast nie zanikły problemy polityczne, rywalizacja polityczna na świecie. Proszę zobaczyć, jak sytuację tę wykorzystują Rosjanie, jak wykorzystują Chińczycy czy inne mniej czy bardziej demokratyczne państwa. Więc wszystkie problemy, których nie zdążyliśmy rozwiązać przed pandemią, które nie rozwiązaliśmy w czasie pandemii, będą w dalszym ciągu czekały na rozwiązanie na nas po pandemii.
Pojawia się często słowo na opisanie tej sytuacji, i to nie pandemii, tylko tego, co się dzieje pod spodem, jako wojna, że to jest wojna gospodarcza przede wszystkim między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Pan minister podpisał się by pod takim zdaniem, czy nie?
Tego nie wiem, natomiast jest taka teoria spiskowa mówiąca o tym, że kryzys wybuchł w wyniku ucieczki wirusa z laboratoriów chińskich w Wuhan, które zresztą z wielką pompą w 2017 roku zostały otwarte przy udziale francuskich polityków, bo te laboratoria były również budowane przez Francuzów. No i jest taka teoria spiskowa mówiąca, że to jest próba właśnie ugodzenia w świat takim kryzysem, takim wirusem przez Chińczyków. Zresztą przez jakiś czas prezydent Donald Trump nie nazywał tego wirusa koronawirus, tylko chińskim wirusem. A więc być może Amerykanie wiedzą coś więcej. Faktem jest, że mamy do czynienia z atakiem wirusa, tylko pytanie, no, czy on został sprowokowany świadomymi działaniami ludzkimi, czy on po prostu zaskoczył nas i zostaliśmy zaskoczeni, nieprzygotowani do tak wielkiego działania. Z drugiej strony no, chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana profesora, którego pan przepytywał między innymi godzinę temu, który pokazywał, że przecież mieliśmy pandemię typu świńska grypa, które objęły znacznie większą liczbę osób, na przykład w Stanach Zjednoczonych, i wtedy nie ograniczaliśmy tak gwałtownie gospodarki, liczba ludzi zarażonych i śmiertelne żniwo było wtedy nawet większe. Więc no jest tu wiele pytań, na które w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi na temat tego koronawirusa i rozprzestrzeniania go po świecie.
Rzeczywiście po 7 rano, godzinę temu, rozmawialiśmy o tym, jak Ameryka sobie zamierza i Donald Trump poradzić z pandemią i z kryzysem gospodarczym. Rozmawialiśmy o tym, jak Polska i o tarczy antykryzysowej, ale Europa, jakie przeciwciała wytwarza teraz, żeby ochronić gospodarkę europejską? Czy w ogóle wytwarza takie przeciwciała?
Na razie takie przeciwciała są wytwarzane przez państwa członków Unii Europejskiej. Są to właśnie tego typu rozwiązania, jak na przykład proponuje Polska, wszelkiego rodzaju tarcze ochronne dla gospodarki, wsparcia dla biznesu i wsparcia dla osób, dla pracowników, ewentualnie przed utratą pracy i dla tych, którzy utracili pracę, wszelkiego rodzaju zasiłki, zapomogi. Podobnie, tylko na różną skalę, w zależności od bogactwa danego kraju, dzieje się to w innych krajach członków Unii Europejskiej. Natomiast Unia Europejska jako taka, czyli instytucje europejskie w dalszym ciągu dyskutują, debatują. No, pierwszym krokiem było poprzesuwanie, pewne uelastycznienie pewnych pieniędzy, które są już w dyspozycji państw europejskich, czyli nie przyznano żadnych dodatkowych, ale pozwolono poprzesuwać z istniejących już budżetów pieniądze na walkę z wirusem. No a w tej chwili decyduje się, czy powstaną takie, jak to się mówi, bazuki, czyli wielkie programy pomocowe, które uruchomi Centralny Bank Europejski, bądź ewentualnie będą to obligacje europejskie, które umożliwiłyby branie tanich pożyczek. Oczywiście wtedy te obligacje musiały być gwarantowane przez bogate państwa europejskie, które się bronią przed takim rozwiązaniem. Te kwestie zostały jeszcze nie rozstrzygnięte. No ja również proponuję, aby dokonać pewnych remanentów w tej chwili w Unii Europejskiej co do pewnych programów, które byłyby kosztowne albo już są kosztowne. No między innymi takim programem jest współpraca przemysłów obronnych, czy w ogóle cała koncepcja stworzenia tożsamości obronnej Unii Europejskiej. Od lat jestem sceptykiem na ten temat, w sprawie tego tematu i uważam, że to jest dogodna chwila, aby przedyskutować, czy jednak Unia Europejska nie powinna porzucić tego programu, ponieważ mamy tarczę obronną w postaci NATO w Europie i 20 kilka państw Unii Europejskiej należy do NATO. W związku z tym, czy warto dublować te wysiłki, rywalizować z NATO, rywalizować z Stanami Zjednoczonymi i ponosić koszty tworzenia alternatywnej czy uzupełniającej, jak to się mówi, struktury obronnej. Drugim pomysłem, no to jest kwestia Ładu Zielonego, bardzo kosztownej operacji opartej w zasadzie nie o aspekty ekonomiczne, a ideologiczne. Europa to jest mniej więcej 9% wkładów w zmiany klimatyczne na świecie. Jest to najmniejszy, jesteśmy jednym z najmniejszych kontynentów poza Australią. I pytanie, dlaczego nakładać mamy na siebie tak daleko idące restrykcje gospodarcze, szczególnie w tym czasie, kiedy jest spowolnienie gospodarcze. Czy nie należy rozłożyć tego jeszcze dłużej w czasie, a być może z niektórych rozwiązań zrezygnować, bo są, jak one powiedziałem, podyktowane bardziej ideologicznie, a nie ekonomicznie i te pieniądze, które były gdzieś tam szykowane na ład zielony, przeznaczyć jednak na wsparcie dla gospodarki europejskiej. Także mamy pewne zakładki, jak powiem, w budżetach europejskich, które mogłyby pozwolić nam przetrwać zarówno tę epidemię, jak potem odbudować gospodarkę.
Bo teraz decyduje się ta przyszłość świata. Czy Europa będzie szła dalej w kierunku tego centralizmu biurokratycznego, czy też wyzwoli energię Europejczyków?
No to jest kolejny problem, to jest dylemat. Czy będziemy brnąć w dalszym ciągu w takie ideologiczne i utopijne rozwiązania budowy federalnej struktury w Europy, a de facto hegemonistycznej, podlegającej kilku największym państwom europejskim, czy jednak stworzymy bardziej demokratyczną strukturę europejską, która będzie głównie skierowana na rozwój gospodarczy, będzie pomagać państwom europejskim, członkom Unii Europejskiej. No to jest dylemat, bo oczywiście euroentuzjaści, biurokraci uważają, że to nie ma sensu, aby utrzymać tylko wspólnotę gospodarczą, która jest oparta na wartościach. W związku z tym trzeba iść dalej i budować wspólnotę polityczną. No i ja się bardzo cieszę, że mogła kiedyś powstać wspólnota polityczna i powstać jakieś centrum zarządzające, tylko problem polega na tym, że w dalszym ciągu nie ma demokratycznego kryterium tworzenia i wybierania takiego centrum dowodzenia politycznego w Europie, bo to jak widać na eksperymencie, jakim jest Parlament Europejski, nie ma takiego demokratycznego paneuropejskiego rozwiązania, aby tam wybierać w sposób demokratyczny. Do Parlamentu Europejskiego wybieramy po prostu w poszczególnych krajach, a nie w poprzek całej Europy. Komisja Europejska przecież też nie jest wybrana w sposób demokratyczny, ale jest pewnym kompromisem pewnych rozwiązań międzyrządowych. Pamiętamy w ubiegłym roku, jakim trudem rządy negocjowały ze sobą te główne stanowiska w Komisji Europejskiej i poza Komisją Europejską. Więc dzisiaj nie ma możliwości, aby ponownie wrócić do rozwiązań paneuropejskich, federalistycznych. Raczej trzeba się skupić na ratowaniu gospodarki europejskiej.
Mogło nas zdziwić, jak szybko potrafiliśmy wewnętrzne granice w Europie odbudować, ale też trzeba zaobserwować, że politycy związani z lewą stroną mówią o kryzysie europejskim. Premier Włoch, były minister spraw zagranicznych Niemiec, słowa o tym, że się Europa nie sprawdziła, że Europa nie jest solidarna, że takie rzeczy dzieją się, które wskazują na to, że nie udało się wybudować tego jednej wspólnoty europejskiej.
No te głosy wynikają z tego, że przed pandemią instytucje europejskie miały wielkie ambicje zawłaszczania coraz większych obszarów życia politycznego, wychodzenia poza obszar traktatowy i przejmowania prerogatyw z poszczególnych państw Unii Europejskiej i zarządzania całą Europą. No to jest błąd, bo przecież myśmy wybierali instytucje europejskie nie po to, żeby nami zarządzały, ale po to, żeby nam pomagały, czyli państwom europejskim w zarządzaniu naszymi problemami. I ten problem pandemii pokazał właśnie słabość tego myślenia, ponieważ instytucje europejskie wkraczały w kwestie życia społecznego, światopoglądowego, kwestia praworządności, prawda, która nigdzie nie jest zdefiniowana w traktatach europejskich, a była próba zawłaszczenia i decydowania o tym, jak ma wyglądać praworządność, wymiar sprawiedliwości w każdym państwie europejskim. Co więcej, próbowano skierować rozwój Unii Europejskiej na, właśnie jak wspomniałem, te tory wojskowe, tożsamości obronnej. Nawet przecież w ubiegłym roku prezydent Francji Macron twierdził, że trzeba zbudować system obronny przeciwko cybernetycznej, co prawda na razie, ale obrony przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko Trumpowi. W wielu krajach Europy Zachodniej mówiono, że to Trump jest większym zagrożeniem niż Putin. Okazało się, że nikt nie przewidział, iż w XXI wieku możemy spotkać się z takim ciosem jak pandemia. A powinniśmy to tym przewidywać. Przecież byliśmy świadkami przez ostatnie dziesięciolecia różnego rodzaju gryp azjatyckich, świńskiej grypy, ptasiej grypy, SARS, Ebola i tak dalej, różnych wirusów, które atakowały świat. No i okazuje się, że instytucje europejskie nigdzie nie zbierały żadnych doświadczeń, jak świat sobie radził z tymi pandemiami poprzednimi, aby nas przygotować i odpornić na to, co się dzieje obecnie.
Dzisiaj jest 1 kwietnia, na początku poranka przeczytałem taki list. Franz Timmermans napisał list do premiera Morawieckiego, w którym przeprasza za słowa wypowiedziane o Polsce. W liście czytamy: Polska jest państwem prawa, które mogłoby być wzorem dla innych państw. Błądziłem, ale odnalazłem drogę. Czy w tym nowym świecie takie słowa wypowiedziane przez Franza Timmermansa są możliwe, czy też nie?
No, rozumiem, że to jest 1 kwietnia, to jest prima aprilis. Myślę, że Frank Timmermans się nigdy nie skusi, żeby taki list napisać. Myślę, że w tej chwili on przechodzi kwarantannę. Myślę, że jak przejdzie kwarantannę i skończy się pandemia, z jeszcze większą mocą wystąpi w ten sposób, jaki go znamy. Ja przypomnę, że po Brexicie Unia Europejska, myślę tutaj o instytucjach europejskich, biurokraci europejscy, nie przeszli żadnej refleksji i zaczęli domagać się jeszcze więcej tego samego, czyli jeszcze więcej politycznego związku, federalnego związku, a więc tych wszystkich rozwiązań, przeciwko którym protestowali Brytyjczycy i zdecydowali się wyjść. I dzisiaj również pokazują się takie głosy. Zamiast poluzować ideologiczny Zielony Ład, zamiast przeżyć refleksję na temat tych rozwiązań polityczno-ideologicznych, to brną. Ja dostaję codziennie listy europarlamentarzystów bądź artykuły z Politico i tak dalej. Takich ludzi jak Verhofstadt, którzy domagają się właśnie, że teraz jest czas na rozwiązania takie, jak były proponowane, jeszcze bardziej zacieśnić kwestie polityczne, jeszcze bardziej zacieśnić kwestie Zielonego Ładu i tak dalej. Jeszcze więcej odejść od rozwiązań na rzecz nie tylko wegetarianizmu, ale weganizmu, tutaj bryluje pani Spurek i tak dalej. A więc to pokazuje, że nie nauczono się i nie ma jakiejś refleksji, aby podejść do tych problemów w sposób racjonalny, zdroworozsądkowy, mniej ambicjonalny, a bardziej technokratyczny. I dalej będą politycy, którzy będą brnęli w ideologiczne rozwiązania.
A jakie jest prawdopodobieństwo, że Unia Europejska się rozpadnie?
Wydaje mi się, że nieduże, bo tego typu instytucje, nawet jeśli przeżywają pewien kryzys polityczny, to mają dużą inercję biurokratyczną, aby żyć. No jednak Unia Europejska ma też pozytywne strony, chociażby to otwarcie Europy, wspólny rynek, który jest wielkim osiągnięciem Europy i wiele kontynentów nam zazdrości. Tu, gdzie są pewne kodyfikacje, standaryzacje, które są istotne. Więc jeśli byśmy skupili się w Unii Europejskiej na utrzymaniu i rozbudowie wspólnego rynku, a odeszli od szeregu ideologicznych rozwiązań, to ja myślę, że Unia przetrwała i z sukcesem dla Europy. Ale jak widać, jeszcze przed pandemią myśmy już, mówię nie Polacy, ale w Unii Europejskiej były próby zabicia tego rynku. Przecież rynek jest oparty na cztery swobody. Swobodę przepływu ludzi, towarów, kapitału i usług. I z zachodniej Europy, czyli z państw, które są ojczyzną integracji, wychodziły koncepcje, że przynajmniej dwie tych swobód, swobodny przepływ ludzi i usług, ograniczyć bądź wręcz zlikwidować. Myślę tutaj o koncepcjach francuskich, prezydenta Macron, o dyrektywie o pracownikach delegowanych i tak dalej, która szła w kierunku ograniczenia funkcjonowania naszych transportowców, naszych usługodawców, budowlańców i tak dalej, ponieważ oni stanowili zagrożenie dla konkurencji i byli konkurencyjni dla Francuzów czy Europy Zachodniej. Więc już przed pandemią mieliśmy problemy z utrzymaniem Unii Europejskiej, wspólnego rynku. Jak pandemia dobije ten problem jeszcze bardziej? To jest znak zapytania, na który dzisiaj nie ma odpowiedzi.
Patrzę, słuchając pana ministra, wyglądam przez okno. Widzę, że dwie sójki ganiają się i nie wiem, czy z miłości, czy z niechęci do siebie. A pan minister, czy obserwuje jakieś zjawiska przyrody, o których warto opowiedzieć?
No, jestem zmuszony od kilku tygodni obserwować zjawiska przyrody z okien swojego domu, gdzie też mam ścianę zieleni, drzew i widzę tutaj koncert ptaków. Tym bardziej w tej chwili mamy spokojny poranek. No ale to świadczy, że świat się nie zmienia, że pewne kwestie są kwestiami, które przemijają. Ja myślę, że też ta pandemia przeminie i wrócimy do w świecie za kilka miesięcy normalnego życia. Niestety częścią tego normalnego życia również jest ta rywalizacja, która ten świat niszczy, ta rywalizacja polityczno-wojskowa. Stąd też nie jestem takim optymistą, jak niektórzy twierdzą, że już kolejny raz świat nie wróci do tego, jak wyglądał kilka miesięcy temu. Nie, wróci. Nawet proszę zauważyć takie kraje jak Rosja czy Chiny, nie staną się bardziej kooperatywne, będą próbowały w dalszym ciągu skorzystać z tej sytuacji, jaka jest dzisiaj i wykorzystać osłabienie Europy do realizacji swoich narodowych celów.
Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Za chwilę rozmowa z ministrem infrastruktury, ale zanim to nastąpi, posłuchamy, jak śpiewa Roy Orbison.